Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu jest dzisiaj Piotr Kopyto, psycholog, psychoterapeuta rodzinny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Paulina Gubalska, mama 5-letniego Ignacego i 2-letniego Teodora. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych zmianach, przez które przechodzimy jako rodzina i o tym, jak sobie poradzić w tym nowym porządku, jak odnaleźć się w nim na nowo. Mówię tutaj na przykład o pojawieniu się dziecka, ale nie tylko, o tym, jak rodzice wracają do pracy, zmieniają pracę, o przeprowadzkach, o chorobach, jak nie tylko sprawiedliwie podzielić rolę, ale właśnie jak odnaleźć się w tym nowym porządku. Co najczęściej zmienia się w rodzinie, kiedy ma miejsce tak duża zmiana?
Myślę, że każda taka duża zmiana może być kryzysem dla rodziny i na rodzinę możemy spojrzeć jako na taki pewien system. W tym systemie każdy ma jakieś swoje miejsce i swoją rolę i w momencie zmiany zmienia się również system. Każdy próbuje się jakoś na nowo w nim odnaleźć, więc początkowo może to wywoływać chaos i różne trudne emocje, jakieś właśnie konflikty, no, częste starcie, jakieś redefinicje, że tak powiem, swoich ról, swoich potrzeb. To tak ogólnym językiem, a takim prostszym to myślę, że napięcia i no i właśnie konflikty to jest częsty efekt jakiejś zmiany, jakiegoś kryzysu w rodzinie.
A czy jest jakiś sposób, by rozpoznać ten moment, w którym dawny podział ról przestaje działać?
No właśnie, kiedy to napięcie już jest takie niemalże nie do zniesienia i kiedy te konflikty i te trudności są na takim etapie codziennym, kiedy no właściwie nie jesteśmy w stanie jako rodzina w jakiś taki spokojny sposób funkcjonować tak jak do tej pory.
A czy istnieje sprawiedliwy podział obowiązków w rodzinie? Jak myślisz, Paulina?
No jest to dość trudne pytanie, a odpowiedź chyba powinna być jeszcze bardziej złożona. Czy istnieje sprawiedliwy podział? Nie wiem, trudno. Właściwie chyba nie. Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwy podział. Wydaje mi się, że podział obowiązków i domowych, i jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, powinien być przede wszystkim naturalny. To znaczy taki, z którym godzi się zarówno mama, jak i tato, mąż, żona. Taki, który odpowiada obojgu rodzicom i powoduje, że w rodzinie panuje względny ład i jakiś spokój, jakaś zgoda. To chyba przede wszystkim wskazuje, że jest sprawiedliwie, bo każdy czuje się komfortowo w tej sytuacji.
A co na ten temat mówi psychologia rozwojowa?
Myślę, że tutaj kluczowe będzie rozpoznawanie jakoś wzajemnych potrzeb i poczucie niesprawiedliwości będzie często towarzyszyło poszczególnym członkom rodziny. No i nieraz jest tak, że ono towarzyszy i jednej, i drugiej stronie jakiegoś, powiedzmy, konfliktu, więc taki sprawiedliwy podział obowiązków w sytuacji kryzysu oczywiście może się okazać, że nie istnieje, natomiast jeżeli spróbujemy jakoś zmienić perspektywę i zachęcimy każdego z członków rodziny do tego, żeby spojrzeli na potrzeby własne i potrzeby innych, to wtedy możemy wprowadzić jakiś nowy sposób rozwiązywania tych konfliktów, na przykład poprzez negocjacje albo poprzez właśnie jakieś takie wspólne zastanowienie się, co można zrobić. Też tak sobie myślę właśnie o tym, co powiedziałaś, o tym, że bardzo naturalnie się to dzieje, ten podział. Często jest tak, że każdy z członków rodziny ma jakieś zasoby, większe lub mniejsze. No i w momencie, kiedy, no bardzo jakoś przykładowo, kiedy mąż ma, powiedzmy, więcej siły fizycznej, no to on raczej będzie nosił te zakupy, a żona być może jakoś stereotypowo, może nie, będzie się zajmowała jakimiś innymi rzeczami, których czuje się dobrze. I każde małżeństwo, każda rodzina, to jest jej indywidualne zadanie, żeby sobie taki niepisany albo pisany zbiór zasad ułożyć. Nawet lepiej, kiedy on jest omówiony i napisany. Czyli nawet jeżeli on jest naturalny, to dobrze jest go po prostu nazwać. On nadal wtedy pozostaje naturalny.
A co w momencie, kiedy jedna ze stron, powiedzieliśmy tutaj o mamie, tacie, którzy wykonują jakieś obowiązki, mają jakieś przypisane role niejako naturalnie, jedna ze stron ma takie poczucie, że jednak robi więcej. Jak rozmawiać bez takiego poczucia czy też winy, czy takich wzajemnych pretensji do siebie nawzajem?
To, co powiedział Piotr na temat właśnie rozmów, spisywania jakichś umów, a przynajmniej przeprowadzania negocjacji, to jest chyba kluczowe w momencie, w którym jedna ze stron czuje się przemęczona, jakoś nadmiernie eksploatowana lub wrzucona w jakieś obowiązki, czy w jakąś przestrzeń, w której nie czuje się dobrze. Moim zdaniem przede wszystkim należy właśnie rozmawiać, mówić o sobie, to znaczy o tym, co nie odpowiada mi, co mnie przemęcza, dlaczego czuję się tak, a nie inaczej i jak widziałabym naprawienie tej sytuacji, to znaczy nie tyle mówienie o problemie czy o swoim przeciążeniu, ile też próba znalezienia rozwiązania, ale taka wspólna w jakimś dialogu, w negocjacji z partnerem.
Można powiedzieć, że funkcjonują jakieś niepisane zasady, kiedy nie wiem, poznajemy się, zakładamy rodzinę, ale później to często wymaga renegocjacji. Jak zaprosić do takiej rozmowy naszego partnera, męża, żonę?
No to właśnie jest ten moment, kiedy my czujemy się jakoś tak bezsilni, że do tej pory nasz sposób funkcjonowania na przykład w małżeństwie przynosił jakąś taką satysfakcję i na bieżąco udawało się rozwiązywać konflikty, a teraz to nie działa. Kiedy czujemy, że właśnie na początku szczególnie jakichś takich kryzysów, że obydwoje, jeden, drugi współmałżonek chce rozwiązać konflikt, ale nie potrafi. Obydwoje chcemy dobrze, ale nie potrafimy. To jest właśnie ten moment, bo kiedy go przeoczymy i jesteśmy już w takiej nieustannej jakiejś walce wzajemnej, to trochę jest, no muszę powiedzieć, w pewnym sensie za późno na renegocjacje, dlatego że każdy wtedy będzie walczył o swoje i każdy z małżonków będzie miał takie poczucie, no jakby przegranej, właśnie te poczucie niesprawiedliwości, więc dobrze jest wtedy jakoś tak świadomie zadziałać w tym momencie, kiedy my czujemy, że coś, co do tej pory działało, przestało. I też tak sobie myślę, że no nie zawsze to jest proste. Na pewno wymaga to pewnej zmiany perspektyw, co w takich właśnie już trudnych emocjach bywa bardzo, bardzo trudne i nieraz wymaga jakiejś też pomocy z zewnątrz albo przynajmniej zmiany otoczenia, na przykład wyjazdu na jakieś spotkanie, właśnie może związane z jakąś też oddziaływaniami terapeutycznymi, ale po prostu zmiana otoczenia, wyjazd na jakieś wakacje, na miejsce, które nie będzie nam się może kojarzyło też z tymi zepsutymi już schematami.
A w rodzinach, zwłaszcza małych dzieci, takich jak na przykład twoja, Paulina, potrzeby dorosłych często schodzą na ten dalszy plan, bo bardzo absorbują nas dzieci, ich potrzeby, to, że musimy opiekować się nimi, organizować im świat. Potrzebujemy takiego zdrowego egoizmu jako rodzice?
Absolutnie tak. To znaczy bardzo łatwo jest się zapomnieć. To może trwać naprawdę długo. Myślenie tylko o dzieciach, o rodzinie. W którymś momencie zaczęłam powtarzać sobie jak mantrę słowa szczęśliwa mama, szczęśliwi rodzice, to są szczęśliwe dzieci. I teraz jeśli nie zadbamy o siebie, w którymś momencie będzie narastała frustracja, narastała, aż wreszcie poczujemy, że to napięcie dominuje w domu, w rodzinie i będzie się po prostu wylewało. No i nic z tego dobrego nie będzie. Więc ten egoizm, a właściwie jakiś taki self-care, tak bym to chyba nazwała, jest moim zdaniem kluczowy dla obojga rodziców. Nie musi się to absolutnie dziać kosztem dzieci. Myślę, że szybciej powinno się to dziać kosztem niepoodkurzanego domu albo tego rodzaju trywialnych kwestii, które nie są najważniejsze, a na pewno mniej ważne niż nasze dobre samopoczucie i atmosfera w domu.
A jak uczyć dzieci, że każdy z domowników ma swoje potrzeby i granice?
No to jest właśnie ciekawe, bo gdybyśmy sobie założyli, że chcemy swoje potrzeby poświęcać dla dzieci, to powinniśmy być świadomi też tego, że dzieci biorą z nas przykład nie na podstawie tego, co mówimy, tylko na podstawie tego, jak się zachowujemy, jak działamy. Czyli jeżeli my będziemy mówić dzieciom, że no, kochane dziecko, twoje potrzeby są ważne i chcę zadbać o twoje potrzeby i poświęcam jednocześnie swoje, no to dziecko nie będzie szło za tym, co mówimy, tylko będzie naśladowało nas być może tak w przyszłości, czyli też nie będzie szanowało swoich granic i swoich potrzeb. I to jest taka myślę wskazówka, że jeżeli chcemy przekazać dziecku to, że jego potrzeby są ważne, to, że ono może no też jakoś uszanować swoje własne granice, no to żeby to zrobić, to sami musimy dać dobry przykład.
Myślę sobie, że ja przynajmniej stosuję taką prostą rzecz, czyli rozmowę z dzieckiem. Mama teraz potrzebuje odpocząć. Mama teraz potrzebuje wyjść z koleżanką, z przyjaciółką. Rodzice idą na randkę. To też jest takie ciekawe sformułowanie, które moje dzieci, czy ten starszy synek Ignaś, często podłapuje, bo uczymy nasze dzieci, że my też potrzebujemy czasu dla siebie, czasu, żeby odpocząć I nie ma w tym nic złego, że czasem chcemy pobyć sami.
A co jeśli potrzeby poszczególnych członków rodziny wykluczają się w jakiś sposób? Czy to jest tak, że w rodzinie jest jakaś hierarchia potrzeb niepisana w jakiś sposób? Jak mamy się temu podporządkować?
Dużo zależy od poszczególnej rodziny na pewno. Jeszcze tak, które właśnie wracając do tego poprzedniego, oczywiście to i będzie odpowiedź na obydwa pytania, to małżeństwo jest takim centrum zarządzania rodziną i tam się dzieje najwięcej, jeśli chodzi o kierunek, w którym pójdzie cała rodzina, więc ta relacja między małżonkami też jest taką podstawą i takim kluczem do tego, żeby cała rodzina, no nazwijmy to najprościej, była szczęśliwa. W związku z tym też małżonkowie muszą zadbać o swoje własne potrzeby. No i tutaj rzeczywiście rodzi się jakieś takie pytanie, czyje potrzeby są ważniejsze, czy właśnie z tego powodu ważniejsze są potrzeby małżonków, czyli żeby mama i tata odpoczęli, żeby się przeszli gdzieś, czy właśnie potrzeby dzieci. W praktyce to wygląda bardzo różnie i też zależy dużo od etapu rodziny. Myślę sobie, że na przykład jeżeli mamy takiego dwulatka albo nawet mniej niż dwa lata, no to dziecko nie negocjuje, ono po prostu oczekuje natychmiast spełnienia swoich potrzeb i tam nie ma wyjścia. Tam po prostu trzeba być i matka jest dla dziecka takim, można powiedzieć, no niewyczerpalnym źródłem, znaczy tak jakby teoretycznie musi być. I wtedy tym bardziej trudno jest zadbać o swoje własne potrzeby. Jakoś tym się trzeba odnaleźć. Wtedy właśnie część obowiązków może przejąć mąż, być może jakieś starsze rodzeństwo. Oczywiście chodzi mi tutaj o takie obowiązki, które nie będą zapraszały tego starszego rodzeństwa do bycia rodzicem czy bycia dorosłym, tylko takie na miarę możliwości rozwojowych. No więc myślę, że nie ma takiego jednej odpowiedzi, czyje potrzeby są najważniejsze. Jest to raczej taki zbiór różnych potrzeb i też silnie zależny od kontekstu. Jeżeli jakaś osoba rodzinie na przykład zachoruje, no to jakoś naturalnie jej potrzeby zaczynają być ważniejsze. I tak sobie myślę, że właśnie funkcją i zadaniem rodziny jest to, żeby każdy z członków rodziny było dostrzegane i potrzeby każdego z członków rodziny były dostrzegane i w jakiś sposób zaopiekowane, zaspokojone.
Właśnie dla mnie ciekawa jest ta kwestia, na ile dzieci można i trzeba angażować właśnie w ten podział obowiązków. Pamiętam, kiedyś czytałam taką książeczkę, w której mama wracała do pracy i ta sytuacja była na tyle trudna i obciążająca dla niej, że w pewnym momencie postawiła taką sprawę nie tylko przed swoim mężem, partnerem, ale także przed dziećmi, że słuchajcie, jeśli chcecie, żebym ja była zadowolona z tego, bo ta praca jest dla mnie ważna, musimy się wspierać, musicie mi pomóc. I każdy miał tam wyznaczone jakieś bardzo drobne obowiązki. I tutaj chyba ważna jest konsekwencja, żeby po prostu tego pilnować, żeby rzeczywiście tak było, żeby znowu nie wchodzić w tą rolę takiego ogarniacza. Bo jest też trochę tak, że pewne zadania przyjmujemy trochę niejako z automatu. Można powiedzieć, jest to taka automatyzacja tych różnych zadań i ról, w które wchodzimy. Też pewnie dlatego, że wynika to z naszej historii rodzinnej trochę. Czy mam rację?
Rzeczywiście, chyba nasze społeczeństwo trochę nas tak ukształtowało, że ja przynajmniej z perspektywy kobiety, matki i również jako mama pracująca, miałam poczucie, że wracając do pracy po tak zwanym urlopie macierzyńskim, że znowu wkraczam w etap, w którym muszę od nowa wszystko poukładać. Muszę poukładać się w tej roli, osoby pracującej, a do tego mamy. I w pierwszym odruchu chciałam robić to wszystko, co robiłam wcześniej, zanim zostałam mamą. Natomiast tak się nie da. To znaczy nie można iść do pracy, zrobić zakupów wracając, szybko zrobić obiad, odebrać te dzieci w odpowiednim czasie, chciałoby się. Ale bez podziału obowiązków pomiędzy partnera, partnerkę, po prostu może jest to możliwe, ale okupione ogromnym ciężarem, ogromną ilością wyrzeczeń. W związku z tym śmiem twierdzić, że podział obowiązków jest bardzo ważny. Właściwie jest kluczowy do tego, żeby ta rodzina funkcjonowała jakoś swobodnie, jakoś tak naturalnie.
Często też boimy się dawać nowe obowiązki dzieciom. To jest jakoś też związane z takimi, można powiedzieć, hasłami, żeby dzieci na przykład nie parentyfikować albo żeby nie wykorzystywać dzieci, żeby im dawać też jakieś takie szczęśliwe dzieciństwo, to szczególnie rodzice, którzy sami doświadczali jakiegoś takiego, nazwijmy to, nadużycia ze strony swoich rodziców, jeśli chodzi o obowiązki, albo tacy, którzy żyją z jakimś takim żalem do własnych rodziców. I w związku z tym zdarzają się takie sytuacje, że dzieci są chronione przed obowiązkami, co powoduje jeszcze większe obciążenie dla rodziców. I tutaj nie chcę oczywiście proponować alternatywy i jakiejś drugiej skrajności. Natomiast zachęcałbym do tego, żeby dozować jakoś te obowiązki do też właśnie taki sposób świadomy do etapu rozwojowego dziecka. To znaczy, że jeżeli widzimy, że nasze dziecko jest już gotowe do tego, no, żeby na przykład samodzielnie już posprzątać swój własny pokój, albo nawet jeżeli interesuje się na przykład gotowaniem, to raz w tygodniu ugotować ten obiad, to już tak może zabrzmieć jakoś skrajnie dla niektórych rodziców, to warto jakoś to rozważyć, czy na przykład pomóc jakaś w zakupach. Natomiast wtedy jest taka zasada, żeby odpowiedzialność za jakieś ewentualne błędy i tak nie była na tym dziecku. To znaczy, że to i tak my ostatecznie jako rodzice bierzemy za to odpowiedzialność, bo ile zadanie możemy właśnie dozować do poziomu jakby rozwojowego, o tyle odpowiedzialność powinniśmy jeszcze tak w pewnym sensie wstrzymać do tego 18 roku życia. Mam na myśli tutaj taką odpowiedzialność właśnie tą rodzica dorosłego. Też można by oczywiście definiować, natomiast myślę, że tak intuicyjnie każdy słuchacz będzie wiedział, o co chodzi.
Ten podział obowiązków, czy przekazanie tych dorosłych obowiązków dzieciom, tak naprawdę w moim domu odbywa się na bazie jakiejś zabawy, więc chyba nawet nie mogę mówić o przekazywaniu jakichkolwiek obowiązków, tylko wciąganiu dzieci w życie domowe na bazie jakiejś właśnie zabawy. To znaczy, kupiliśmy odkurzacz taki bez kabla, on jest, ma jakieś kolory i wygląda trochę bardziej kosmicznie niż normalny odkurzacz, którym wcześniej sprzątaliśmy. I mój starszy synek po prostu uwielbia się nim bawić, to jest dla niego jakaś zabawka i właściwie to co chwilę słyszę: mama, czy mogę poodkurzać? Oczywiście, synku. Podobnie właśnie z tym gotowaniem. Dla niego to jest frajda, żeby założyć swój fartuszek, czy tam jakąś czapeczkę kucharską i pogotować z mamą czy z tatą, zrobić jakieś placki czy ciasto. Natomiast uczymy też dzieci sprzątać po sobie, to znaczy swoje zabawki. Mama, pomożesz? Oczywiście, że pomogę, synku, ale to są twoje zabawki, więc to ty sprzątasz te zabawki. Znowu, dzieje się to absolutnie na miękko, natomiast w moim odczuciu jakby jest to jakiegoś rodzaju konieczność, czy jakby część rozwoju, że dziecko jest wciągane właśnie w to życie domowe, ale w taki sposób, który na tym etapie sprawia mu przyjemność, sprawia mu właśnie jakąś zabawę i też poczucie takiej integralności z życiem domowym.
Ciekawe jest to, o czym mówisz, bo ja często spotykam się z takim pojęciem, że rodzice chcieliby, żeby dzieci robiły dużo, ale kiedy rzeczywiście dają im tą już swobodę i dowolność, że możecie zaangażować się w pomoc czy obowiązki domowe, to koniec końców pojawia się jakaś frustracja, że ja to zrobię jednak lepiej i ja to chcę zrobić za moje dziecko, bo ono jeszcze nie umie i nie jest gotowe, ale okazuje się, że żeby się nauczyć, trzeba próbować.
No tak, tutaj trzeba mieć dużą dozę cierpliwości, jednak że ta mąka się rozsypie w trakcie gotowania albo te paprochy zostaną niepoodkurzane. Tu bezwzględnie trzeba mieć tolerancję na to i pozwolić dziecku się po prostu tego uczyć. Znowu, wydaje mi się, że niepoodkurzane perfekcyjnie mieszkanie czy dom jest mniej istotne niż ta frajda albo ta wyższa wartość w postaci tego, że dziecko się uczy czegoś nowego i pozwalamy mu to robić, więc jest jakby, ma poczucie, że jest wciągnięte jakby w to życie domowe, jest zgoda na wzięcie do ręki tych sprzętów dla dorosłych.
No, myślę, że to jest bardzo cenne, co powiedziałaś, i no to dostosowanie tych obowiązków do wieku dziecka też, to może być takim kluczem dla rodzica, gdzieś tam powiedzmy do 12 roku życia. Warto iść w taką właśnie radość i w kierunku radości i zabawy i w taki sposób proponować te obowiązki, towarzysząc jednocześnie dziecku i będąc tak jakoś bardzo blisko. Natomiast jak już dziecko jest starsze, to te zadania już mogą przyjąć formę jakichś takich, powiedzmy, wyzwań, jakiejś takiej jeszcze większej przygody tego, że dziecko też dostaje właśnie tutaj taką dobrą odpowiedzialność, dziecięcą odpowiedzialność na przykład za swój pokój, tak, to już jest teraz twój teren tutaj, no mama nie będzie już na przykład sprzątać, bo to jest twój pokój, no, bo ewentualnie raz na dwa miesiące już idę tutaj i pomogę ci posprzątać, a tak to jest twoje królestwo. Później starsze dziecko oczywiście tym jeszcze się to zmienia, bo później już jest tylko właściwie towarzyszenie rodzica w tym co dziecko i tak musi wykonać. Więc myślę, że warto zainwestować tak w ten sposób rozwój, że nie trzeba się bać tych obowiązków. Też często, na szczęście, może nie tak często, ale możemy wpaść w taką pułapkę jakiegoś perfekcjonizmu, że chcemy, żeby nasz dom wyglądał, nie wiem, zapraszając kogoś na przykład, to i chcemy, nie wiem, żeby nasze dzieci też się prezentowały, wyglądały. No ale to właśnie jest być może właśnie takie wylanie dziecka z kąpielą, no i kosztem dziecka osiągamy jakieś takie nie do końca uświadomione cele swoje własne.
Mówimy o tym, że w rodzinie w toku tych różnych zmian ważna jest komunikacja, ważne jest renegocjowanie różnych ustaleń, które wcześniej obowiązywały, które były niepisane, które naturalnie jakoś wynikały z tego, jacy członkowie rodziny spotkali się i stworzyli tą komórkę. Ale jak uniknąć takich różnych, powiedzmy, błędów komunikacyjnych, żeby ta komunikacja przebiegała sprawnie, a nie trwać ciągle w tym samym punkcie, niejako szarpiąc się trochę ze sobą? Jakie błędy popełniamy najczęściej, jeśli chodzi o komunikację domową?
No właśnie, jest bardzo jakiś taki chyba wymagający temat i trudne pytanie, bo z komunikacją naszą to jest tak, że ona nigdy nie będzie idealna, zawsze będziemy jakoś się kręcić, czy dążyć do ideału, lub kręcić wokół niego. No podstawą w ogóle komunikacji i zrozumienia się wzajemnego jest tak zwane, to nazywamy w psychologii na przykład mentalizacją albo wglądem, czyli taką umiejętnością wyobrażenia sobie, co przeżywa druga osoba. To na przykład dla dzieci jest bardzo trudne do szóstego roku życia, chociaż to trochę też zależy, ale dziecko ogólnie dostrzegamy, że takie zjawisko tak zwanego egoizmu dziecięcego, aczkolwiek to może tak zbyt priorytetnie brzmi. W każdym razie no jest to taki klucz do jakiejś dobrej komunikacji, ale co ciekawe, często się zdarza, że przychodzą małżonkowie na terapię małżeńską i tak przynajmniej pozornie wydaje się, jakby oni wrócili do tego etapu dzieci w wieku takim przedszkolnym nawet, jeśli chodzi właśnie o komunikację wzajemną, ale tylko między sobą, bo kiedy wychodzą, że tak powiem, do ludzi, do swoich jakichś kolegów, przyjaciół, to nagle zaczynają już nadawać na tych dorosłych falach. I to jest takie ciekawe zjawisko, że my w jakichś kryzysach wracamy. To ciekawe jest dla terapeutów, że często wracamy do źródeł tych kryzysów. I to jest też dla nas informacja, że jeżeli pojawiają się na przykład trudności w komunikacji lub problemy w komunikacji, to już możemy poszukiwać tego, czy my jesteśmy w stanie jakoś zrozumieć położenie drugiej osoby, tej konkretnej osoby, tej najczęściej będzie współmałżonek, czasami dziecko. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrozumieć, to zapytać się dlaczego. Najczęściej odpowiedź będzie taka, że sami potrzebujemy zadbać o swój własny obszar, gdzieś właśnie ten podobny obszar rozwoju. To też ciekawe jest z cyklu życia rodziny, że na przykład kiedy pojawia się dziecko i kiedy one wchodzi w jakiś wiek 2 lat, to jeden z małżonków może na przykład wtedy przeżywać taki niespodziewany kryzys. Podobnie w okresie dojrzewania też może się pojawić jakiś niespodziewany kryzys i to będzie nam pokazywało, że my może właśnie też mamy jakiś taki nierozwiązany kryzys z tego okresu rozwojowego.
Jeśli chodzi o największe błędy komunikacyjne, to nasuwa mi się taka myśl, że chyba takim błędem, o którym mogłabym powiedzieć, jest, czy są nadmierne oczekiwania wobec innych członków rodziny. To znaczy oczekiwanie, że dziecko będzie grzeczne, albo dziecko będzie cicho, albo dziecko będzie jadło i nie zostawi okruchów wszędzie dookoła, albo nie będzie rzucało jedzeniem. Oczekiwanie, że przyjdzie się do domu i będzie, nie wiem, posprzątane. Oczekiwanie, że będę pierwsza albo druga. Oczekiwania wobec wszystkiego.
Powiedz, czy coś cię szczególnie zaskoczyło w podziale obowiązków po zmianie sytuacji rodzinnej? Na przykład odnieśmy się tutaj do tego powrotu do pracy po urodzeniu drugiego dziecka.
Chyba, może to zabrzmi trochę śmiesznie, ale zaskoczyła mnie ogromna elastyczność mojego męża wobec tej nowej sytuacji. To znaczy to, w jaki otwarty sposób podszedł do tego, że teraz nie będzie mnie już w domu, że musi czasem coś ugotować, że te zakupy musimy się tym podzielić, że odbieranie dzieci. Wcześniej mogłam z wózeczkiem pójść po starszego synka do przedszkola, teraz młodszy synek jest w żłobku, starszy w przedszkolu, więc wsiadamy na rowery, jeden rodzic jedzie po jedno dziecko, drugi po drugie, czasem jeździmy razem, spotykamy się gdzieś w środku parku. To było niezwykle dla mnie ważne i było to niezwykłe ułatwienie, takie psychiczne chyba, że mogłam z siebie ściągnąć poczucie, że muszę ogarnąć to wszystko sama.
No właśnie, a powiedz, jak nauczyłaś się prosić o tą pomoc i czy to było trudne?
Właściwie to chyba nie. Dlatego znowu, być może to brzmi trochę zaskakująco, a może właśnie nie, a może to ja miałam jakieś zdemonizowane po prostu wizerunek mężczyzn, ojców, którzy potrzebują dużo przestrzeni dla siebie i trudniej jest im się odnaleźć w tym rodzicielstwie. A może miałam szczęście i trafiłam na takiego mężczyznę, który po prostu wyczuwał w jakiś sposób te zmiany, które nadeszły, również moje potrzeby. Oczywiście, że to przyszło z czasem, to się liczy w latach, ten czas oswajania się w tej nowej sytuacji, nie w tygodniach, nie w miesiącach, więc to jest też bardzo długi proces, w którym jest bardzo wiele tych trudnych momentów i gdy się już przez nie, przynajmniej my, gdy przeszliśmy przez nie i oczywiście musiałam na początku trochę się domagać, dla mnie to nie był jakiś wielki kłopot, ja jestem raczej ekspresyjną osobą, mówię to, czego mi potrzeba. Natomiast gdy już przeszliśmy przez ten etap i doszło do momentu, w którym ja wracam do pracy, to byliśmy już chyba siebie nauczeni na tyle, że nie musiałam już w cudzysłowie prosić, tylko usiedliśmy i właściwie to dzień do dnia siadamy i ustalamy, jak będzie wyglądało jutro i po prostu jeśli jedno z nas nie może odebrać dzieci, to drugie zwykle, gdy może, mówi po prostu okej, to ja odbiorę, nie jest to problem. Gdy okazuje się, że oboje mamy z tym problem, wtedy siadamy i wspólnie znajdujemy rozwiązanie, jak sobie z nim poradzić. Jest to ogromny komfort.
Mówisz, że trafiłaś na wyjątkowego mężczyznę. Ja myślę, że to bardzo też mówi o tobie i o twoim właśnie stylu komunikowania się i o tym takim nieautomatycznie przejmowaniu wszystkiego na swój karb i jakby tutaj byciu w roli takiego menadżera domu trochę, bo często słyszę, że kobiety czują się jak menadżerki rodziny, które wszystko ustalają, ale z drugiej strony też nie potrafią wyjść z tej roli, bo będzie niezrobione właśnie na przykład.
No tak, tak, tak. Wydaje mi się, że ja w ogóle teraz mówię z perspektywy osoby, która i tak brzmi, jakbym to wszystko miała takie poukładane, co nie do końca chyba jest prawdą. To znaczy, ja potrzebowałam na to dużo czasu, żeby dojść do tego punktu, w którym dziś z taką swobodą mogę mówić o tym podziale obowiązków, o tym dbaniu o siebie. Gdybyśmy rozmawiały rok temu, czy dwa lata temu, odpowiadałabym absolutnie inaczej. I chyba po prostu zapomniałam o tym, że było ciężko, bo dziś jakoś udało nam się to poukładać. Natomiast wydaje mi się, że życie rodzinne to jest sinusoida i początki chyba zawsze są trudne, a później przychodzi taki moment, kiedy no wreszcie jakoś staramy się sobie pomóc nawzajem i wyjść właśnie z, przynajmniej kobiety, mamy starają się wyjść w którymś momencie z tej roli takiej właśnie menadżerskiej, a zostawić trochę więcej przestrzeni raz dla siebie, a dwa też do tego, żeby ci tatusiowie też mogli się trochę wykazać, bo wydaje mi się, że oni też tego potrzebują, tylko może mniej otwarcie to
komunikują. No właśnie, czy Piotr chciałby coś dodać na ten temat?
No może coś w tym jest. Jest w tym taka duża prawda, że kiedy dajemy przestrzeń nam, mężczyznom, to staramy się podawać zadaniom. Chyba nic więcej tutaj nie dodam, bo to była bardzo wyczerpująca odpowiedź.
No dobrze, to ja wieńcząc naszą rozmowę, chciałabym zapytać ciebie, Piotrze, teraz o to, kiedy warto zwrócić się jednak o pomoc, szukać tej pomocy terapeutycznej?
Myślę, że to zawsze będzie ten moment, kiedy dojdziemy do takiego wniosku, że sami nie damy rady, bo każdy z nas ma w sobie bardzo dużo zasobów do tego, żeby rozwiązywać różne trudności i warto próbować najpierw samemu, znaczeniu takim na przykład w ramach tej związku, tak, partnerów czy współmałżonków. Natomiast kiedy te zasoby się kończą, kiedy mamy takie poczucie, że no już nie widzimy żadnego innego rozwiązania, to to warto sięgnąć po taką możliwość. I u każdego człowieka to będzie inaczej. Niektórzy będą mieli jakąś taką, no, więcej tych zasobów, powiedzmy, albo ta sytuacja nie będzie aż taka trudna, a inni mogą tej pomocy potrzebować. I jedyne co, to no, możemy wpaść w tą pułapkę taką, że jeżeli już sobie nie radzę, jeżeli potrzebuję pomocy, to jakaś taka pułapka samooceny czy napiętnowania samego siebie, że jestem niewystarczający. A to też jest właśnie jakaś taka odwaga i umiejętność otwarcia się na pomoc. I to jest taka odwaga, że wymaga jakiegoś takiego przełamania się, ale no, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem tą pomoc otrzymamy i te trudności uda się rozwiązać. Także no myślę, że te dwa takie warunki, że jeżeli już czujemy, że sami nie dajemy rady i kiedy pokonamy w sobie to poczucie, że no to poczucie właśnie, że źle jest prosić o pomoc, to kiedy je pokonamy i dojdziemy do tego wniosku, że to nic złego, no to jest ten moment.
Nie wiem, czy chcecie dodać coś na zakończenie tych rozważań o podziale ról, o tym, jak przechodzić przez kryzysy i jak komunikować się w rodzinie i na ile angażować w to wszystko nasze dzieci.
No ja myślę, że tutaj bardzo dużo powiedzieliśmy. Też myślę, że takie istotne jest, żeby po prostu być świadomym rodzicem, żeby sam świadomość będzie się budowała poprzez tworzenie sobie przestrzeni, takiej czasu i miejsca na to, żeby o tym porozmawiać w małżeństwie, ale też w rodzinie, więc myślę, że takie spotkania małżeńskie i rodzinne raz na jakiś czas w tym celu, żeby właśnie to wszystko sobie poukładać, będą cenne. No i też mówiliśmy tutaj o trochę różnych pułapkach, to moglibyśmy pewnie tych pułapek jeszcze dodać więcej, ale myślę, że pomiędzy tymi pułapkami jest cała taka ogromna przestrzeń na rozwój i działanie rodziny.
To ja chyba jeszcze do tego tylko dodam dwa słowa, że warto po prostu pozwalać sobie popełniać błędy. Nie ma nic złego w tym, żeby usiąść wspólnie i spróbować je naprawić. Wręcz chyba popełnianie błędów może właśnie integrować rodziny, integrować małżeństwo czy partnerstwo, bo to na tych błędach uczymy się tej codzienności i uczymy tego też nasze dzieci.
Bardzo dziękuję. Ze mną w studiu była Paulina Gubalska, mama Ignacego, 5-letniego i 2-letniego Teodora.
Dziękuję bardzo.
Oraz Piotr Kopyto, psycholog, psychoterapeuta systemowy. Dziękuję.
Dziękuję.